Sojusz Lewicy Demokratycznej w 2013 roku proponowało, by ten właśnie rok nazwać rokiem Gierka, głównie skupiając się na tym, co przez 10 lat jego dekady zdołano zbudować w naszej umiłowanej ojczyźnie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. A udało mu się zbudować całkiem sporo. Przy czym pamiętajmy o tym, że potem kolejnym pokoleniom przyszło spłacać potężne zadłużenie. Kto choć trochę zna czasy słusznie minione, ten zapewne kojarzy, że w oczach pana Edwarda było całkiem sporo propagandy sukcesu. Do tego stopnia była propaganda ta rozkręcona, że naszą ojczystą gospodarkę zwykło nazywać ósmą potęgą gospodarczą świata. Warto na pewno zwrócić uwagę, że sporo instytucji, które powstały w czasach Edwarda Gierka, funkcjonują po dzień dzisiejszy. I nie tylko funkcjonują, realnie dają ludziom, tysiącom pracę, w dodatku przyczyniając się równie realnie do rozrostu produktu krajowego brutto. Rzecz jasna, były i inwestycje nietrafione, natomiast skupmy się na wielkich inwestycjach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Przed nami kolejny odcinek serii Czar PRL. Prosto z mostu, zapraszam! Kiedy rozpalono po raz pierwszy gigantyczny piec Huty Katowice 2 grudnia 1976 roku, można powiedzieć, że był to początek nowego rozdziału w naszej ojczyźnie. Kombinat metalurgiczny w Zagłębiu Dąbrowskim chodził władzy po głowie jakiś czas, ale to we wrześniu 1971 roku podjęto decyzję o budowie. Było przedsięwzięciem inwestycyjnym dekady. Prace budowlane rozpoczęto w 1972, a działo się, ponieważ udział wzięło aż 50 tysięcy pracowników, a na potrzeby huty pod koniec lat 70. oddano linię hutniczo-siarkową, która służyła do importu rudy żelaza z Krzywego Rogu i eksportu siarki czy węgla do naszego wielkiego brata Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich. Budowa huty była jedną z największych inwestycji w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, gdzie powstał zakład na powierzchni 2,5 tysiąca hektarów, który zmienił region zagłębiowski raz na zawsze. Pierwsze projekty dworca centralnego w Warszawie powstały na całe 20 lat przed powstaniem gmachu. Decyzja o budowie nowoczesnego kolejowego dworca dalekobieżnego w stolicy Polski podjęta została dopiero w 1972 roku i choć z początku założono, że budowa będzie trwała lat 10, tak nagle zapadła decyzja, by skończyć wszystko w 3 lata, bo przecież planowana była wizyta sekretarza generalnego Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego Leonida Breżniewa. Ekspresowe tempo doprowadziło do ukończenia budowy 5 grudnia 1975 roku, ale przyspieszenie nastąpiło dzięki pomocy żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego. Ściany korytarzy, niektóre ławki czy balustrady wyłożono białym kazachskim marmurem. Kolumny przy wejściu sprowadzono ze Szwecji. Cały granit produkowany w kraju szedł tylko na budowę dworca. Do tego obiekt był naszpikowany nowinkami technologicznymi. W hali głównej były szwajcarskie rozsuwane drzwi na fotokomórkę czy francuskie schody ruchome. A skoro jesteśmy przy tematyce dworca centralnego, wypada wspomnieć o wybudowaniu linii centralnej magistrali kolejowej, na której miał kursować pierwszy krajowy pociąg dużych prędkości. Pod koniec 1960 roku, kiedy w rejonie wsi Piaski natrafiono na pokłady węgla brunatnego, jedynie nieliczni mogli przewidzieć, do czego dojdzie za kilkadziesiąt lat. Prace dopiero ruszyły w połowie lat 70. Wywłaszczono 325 hektarów, wylesiono tereny pod budowę i powstała sieć dróg. Gigantyczne przedsięwzięcie przerażało. Zamówienia realizowało nieco ponad 200 przedsiębiorstw. W każdym razie blok numer 1 oficjalnie został przekazany do pracy. Elektrownia Bełchatów to największa w Europie elektrownia węglowa, wytwarzająca energię elektryczną z węgla brunatnego. Produkuje jakieś 20% energii elektrycznej w Polsce, ale jest też największym na terenie Unii Europejskiej zakładem emitującym dwutlenek węgla. W naszej umiłowanej ojczyźnie marzył nam się gąszcz splecionych ze sobą nowoczesnych tras, najlepiej szybkiego ruchu. Dlatego na trasie Warszawa-Katowice postawiono gierkówkę. W latach 1972-76 przekopano 7 600 000 metrów sześciennych ziemi. Wykonano 4 200 000 metrów kwadratowych nawierzchni i podbudowy. 1 300 000 ton masy bitumicznej. 1 200 000 metrów sześciennych betonu. Ponad 70 km kabli. 150 km linii energetycznych. 20 km rurociągów. 4 lata, 7 resortów i 60 podwykonawców dało w rezultacie niemal 240 km drogi. A gierkówka nie była osamotniona. Była i trasa łazienkowska, która była koniecznością, ponieważ między mostem Poniatowskiego a górą Kalwarią nie było żadnej przeprawy. A takowa przeprawa była konieczna. Zaciągnięte przez Gierka zachodnie kredyty dały zielone światło dla wielkich osiedli powstających na Mokotowie, Ochocie czy Grochowie. Na marginesie warto dodać, że gierkowska polityka budownictwa osiedli mieszkaniowych z wielkiej płyty dała w ciągu 4 lat ponad 63 miliony metrów kwadratowych mieszkań. 34 miesiące intensywnych prac dały uroczyste otwarcie w drugiej połowie lipca 1974 roku. Niektórzy zapewne pamiętają, że główny bohater serialu 40-latek był zapracowanym inżynierem na jednym z odcinków budowanej trasy. Prawdziwą petardą była rafineria w Gdańsku. W 1971 roku Prezydium Rady Ministrów przyjęło stosowną decyzję o budowie rafinerii. W 1975 roku rozpoczęła przerób ropy naftowej. Była niezwykle nowoczesna. Media informowały wszem i wobec, że to najnowocześniejsza rafineria świata z największym w Europie blokiem olejowym. No i była to pierwsza inwestycja w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, oparta na zachodnich technologiach i zachodnich licencjach. Prace projektowe wykonało British Petroleum, czyli BP. Budowa wpisywała się w gierkowską politykę wielkiego skoku gospodarczego. Szacowano koszt na ponad 12 miliardów złotych, 2 miliony metrów sześciennych piasku i żwiru. Został do tego zbudowany port północny w Gdańsku, który oddano do użytku w 1978 roku, a został połączony z rafinerią rurociągiem. Inwestycji było co niemiara. Powstała fabryka samochodów małolitrażowych, gdzie był produkowany Fiat 126P. Do połowy lat 50. wybudowano 7 kopalń węgla kamiennego, m.in. Ziemowit, Lenin czy Halemba. Do tego 10 hut. Oprócz huty imienia Lenina, czyli tej w Nowej Hucie, także huty w Warszawie, w Częstochowie, huty miedzi w Legnicy, cynku w Bukowinie, aluminium w Skwawinie, 4 elektrownie cieplne, 2 elektrownie wodne, 6 dużych fabryk przemysłu metalowego, 11 dużych fabryk przemysłu maszynowego, 12 fabryk środków transportu, m.in. FSO na Żeraniu, WSK w Świdniku, 2 stocznie w Gdyni i Szczecinie, 2 fabryki autobusów w Wielczu i w Sanoku, 2 cementownie, kilkadziesiąt fabryk przemysłu chemicznego czy elektronicznego. W latach 70. Gierek wybudował ponad 550 nowych przedsiębiorstw, w tym ponad 70 fabryk domów, 10 fabryk mebli, 16 fabryk odzieżowych, 18 zakładów mięsnych, 14 chłodni, 7 fabryk samochodów i ich części, 10 zakładów elektronicznych, 5 cementowni, 5 kopalni węgla kamiennego, 7 elektrowni, 9 elektrociepłowni, 9 zakładów hutnictwa żelaza i metali nieżelaznych. W okresie tym wybudowano ponad 450 tysięcy kilometrów nowych torów kolejowych. Zelektryfikowano prawie 2000 kilometrów linii kolejowych. Twardą nawierzchnię uzyskało ponad 10 tysięcy kilometrów dróg. I choć wiadomo, że Gierek nie traktował opozycji godziwie i chociaż zadłużył kraj po uszy, to nie ma co. Z dużym rozmachem władza podeszła do skoku technologicznego i wielkich inwestycji. Dzięki za obejrzenie czy wysłuchanie materiału. Jak się podobało, kciuki do góry. Jak nie, to w dół. Jak średnio, to w bok. Link do Discorda jest pod filmem. Dzięki za wsparcie, bo długie oglądanie reklam wszystkich bardzo pomaga. My się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z Was obejrzy sobie jeden odcinek 40-latka. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.